uśmiechem na twarzy.
Biegać po kałużach to przyjemność duża, chlapać się wesoło każde dziecko chce. Biegać po kałużach i po deszczach, burzach, pryskać wszystkich wkoło, to zabawa jest. Kto w kaloszach chodzi i jak kaczka brodzi, wody się nie boi, dobrze bawi się. Gdy będziemy duzi, wtedy do kałuży nie będziemy wchodzić, każdy o tym wie. Wyjdę sobie na podwórze, takie fajne są kałuże, kiedy pada deszcz, kałużowy deszcz. Dziś na spacer pójdę z tatą i w kałuży się pochlapię, kiedy pada deszcz, kałużowy deszcz.
Dziewczynka z piosenki cieszyła się, że pada deszcz, bo w planie miała skakanie po kałużach. Natomiast w dawnym opowiadaniu o jesieni, które znalazłam w wydanej w 1938 roku książce z czytankami dla uczniów klasy trzeciej, bez nazwiska autora, i które będzie za chwilę, dzieci na początku się nudzą, ale potem słyszą taką oto bajkę o kropelce deszczu. Jesienna szaruga. Pada deszcz. Pada. Kap, kap, stuka o kamienie jezdni. Chlap, chlap, rozpryskuje się o chodniki. Dzeń, dzeleń, dzwoni o szyby okien. Idzie ulicą jesienna szaruga. Ręką fałdy szarej sukni zgarnia, dokoła się rozgląda, krople deszczu liczy, a co koło domu przejdzie, deszczem w szyby zadzwoni. Siedzą przy oknie Tomaszek i Karolinka. Patrzą przez mokre szybki na ulicę. Zatrzymała się przy oknie jesienna szaruga. Jak się macie, dzieci? Nudno nam, smutno nam, skarży się Tomaszek. Nie możemy biegać po dworze. Cicho, cicho, dzieci, szepcze jesienna szaruga. Bajkę wam opowiem. O czym? O czym pytają dzieci? o małej deszczowej kropelce. Leciała z chmury mała deszczowa kropelka, z czarnej chmury na ziemię. Dzeń! Uderzyła o szybkę okna. Ach! Krzyknęły dzieci, znowu ten przebrzydły deszcz pada. Usłyszała to kropelka i zmartwiła się bardzo. Nie spodziewała się takiego przykrego przyjęcia. Nic jednak nie powiedziała, westchnęła tylko cichutko, bardzo cichutko. I spłynęła po murze na chodnik. Ojej, usłyszała znów nad sobą zachrypnięty głos jakiegoś jegomościa. Znowu ten deszcz. Doprawdy trudno wytrzymać. Człowiek się tylko przeziębia przez taką chlapaninę. A psik, nie mówiłem? I znów mała deszczowa kropelka zmartwiła się bardzo. Czyż nikomu nie jestem potrzebna? I wystraszona wielce popłynęła w dół ulicy, z chodnika na jezdnię. Tymczasem deszcz padał i padał. I wkrótce z małych kropelek utworzył się wąski strumyczek, który płynął wartko brzegiem jezdni. No, chyba tu już nie będziemy nikomu przeszkadzać, powiedziała kropelka do towarzyszek. Ledwie jednak wypowiedziała te słowa, gdy usłyszała dudnienie wozu po bruku, kląskanie kopyt końskich i gniewny głos woźnicy. Ach, raz by wreszcie przestało padać. Błocko takie tej jesieni, drogi rozmokłe, ledwie człowiek nie zatonie w tym błocie. Teraz deszczowa kropelka nic już nie powiedziała. Starała się tylko płynąć jak najprędzej, żeby być jak najdalej od niegościnnych ludzi. Aż wypłynęła za miasto. Tu daleko i szeroko rozciągały się szare, zorane pola. Ujrzały kropelkę deszczową. Padaj, padaj, deszczyku! Zawołały wnet grudki czarnej ziemi. Chcemy wchłonąć jak najwięcej wilgoci. Będzie tu bujnie rosła ozimina. Młode ziarenko znajdzie dosyć pożywnych części w mokrej ziemi. Padaj, padaj, deszczyku! Ach, nareszcie ktoś mnie wita radośnie! Zawołała mała deszczowa kropelka, zatrzymała się w płytkiej bruździe i wnet razem z niektórymi siostrzyczkami spłynęła w głąb ziemi. Ojej, ale tu ciemno, zawołała wystraszona, a ja tu sama. Ale wnet usłyszała koło siebie cichy szum. To siostry, krople deszczowe, utworzyły wąski podziemny strumyczek i śpiewały cichutko. Płyniemy, płyniemy w daleką krainę, gdzie nasza wisełka toczy wody sine. Popłynę z wami, zawołała deszczowa kropelka i przyłączyła się do podziemnego strumyka. Po drodze przybywało coraz więcej i więcej kropel deszczowych, aż wreszcie podziemny strumyk wytrysnął u brzegu Wisły małym źródełkiem. No, już skończona bajka, powiedziała jesienna szaruga i poszła dalej. Idzie, idzie jesienna szaruga przez miasto, bajki dzieciom opowiada. Słuchają dzieci bajek w dużej szarej kamienicy i w małym domku, co na samym końcu miasta stoi. Kapie, kapie deszcz na chodniki, rozpryskuje się o szyby okien. Płyną, płyną małe strumyczki po jezdni. Dokąd? Czy też do Wisły?
We'll be right back. bardzo przyjemnie, byleby uczuć nie skąpić.
Czasem dwuja wpadnie nam, albo nie wyjdzie zadanie. Nie jest przyjemny taki stan, trzeba mu rzucić wyzwanie. Niezłomną ducha pogodę mieć na wszystkie aury wybryki. Wszystkim się cieszyć, cieszyć się chcieć, to daje dobre wyniki. Moja pogoda jest we mnie, pogoda we mnie jest zawsze. Słońce tam świeci przyjemnie, a smutki są znacznie łaskawsze. Moja pogoda jest we mnie, to co, że gdzieś sobie siąpi. Może być bardzo przyjemnie, łaskawsze. Moja pogoda jest we mnie, to co, że gdzieś sobie siąpi. Może być bardzo przyjemnie, byleby uczuć nie skąpić. Moja pogoda jest we mnie, moja pogoda jest we mnie, we mnie. Moja pogoda jest we mnie, moja pogoda jest we mnie.
Bez względu na pogodę dobrze jest mieć przy sobie przyjaciela. Oto piosenka o przyjaźni, po której będzie można usłyszeć rozważania napisane przed laty przez Izę Nowińską i wydrukowane w 1936 roku w jednym z majowych numerów wydawanego w Krakowie ilustrowanego magazynu tygodniowego As. Rozważania dotyczą uczuć, m.in. przyjaźni, miłości, koleżeństwa.
Kochany, przyjaźń to wielkie drzewo, co chroni nas przed ulewą. Przyjaźń, roślinka mała, co bez opieki nie działa. Przyjaźń to wielkie drzewo, co chroni nas przed ulewą. Przyjaźń, roślinka mała, co działa.
Bo z przyjacielem złe chwile przetrzymasz, on cię przytuli, za rękę podtrzyma. On jest lekarstwem na wszystkie kłopoty, kruszy bariery tęsknoty.
Przyjaźń to wielkie drzewo, co chroni.
Rodzina. ktoś z nieba nam dany. To nasz przyjaciel kochany. Przyjaciel to wielkie drzewo, co chroni nas przed ulewą. Przyjaciel roślinka mała, co bez opieki nie działa.
Przyjaźń. Zmiana pojęć i obyczajów pociągnęła za sobą również zmianę pewnych wyrażeń, powstanie całego szeregu nowych i zapomnienie dawnych. Takie jednak pojęcia jak miłość, przyjaźń, koleżeństwo, nienawiść, zazdrość i zdrada nie zmieniły się zupełnie, tak jak nie zmieniła się natura ludzka. Jednak pośpiech wynikający z zawrotnego tempa współczesnego życia jest powodem, że wiele spraw ocenia się i traktuje pobieżnie i powierzchownie. To też często, nazbyt nawet często, daje się nazwę miłości zlepkowi egoizmu i zazdrości, a pojęciem przyjaźni obejmuje się nawet przelotne znajomości. Przypomina to naiwne powieści dla młodzieży, w których świeżo upieczona pensjonarka, wkraczająca nieśmiało w progi szkolne, szuka na lewo i na prawo przyjaciółki. Wszystkie stare już posiadają pary, nie pragną intruza, ale oto z boku stoi jakieś równie nieśmiałe dziewczątko, pewnie także nowa. Szybko następuje porozumienie. Czy masz już przyjaciółkę? Nie. No to bądźmy przyjaciółkami. Pakt podpisany, sprawa załatwiona. Można by sądzić, że do zawarcia przyjaźni wystarczy powiedzieć sobie: chcę być przyjacielem. Po kilku dniach wychodzą na jaw różnice poglądów i upodobań. Następuje pierwsza utarczka słowna. Stosunki się rozluźniają i przyjaźń nie wytrzymuje nawet do końca roku szkolnego. Przyjął się niemądry zwyczaj nazywania wszystkich towarzyszek pięknej pani jej przyjaciółkami, wszystkich towarzyszy hulanek eleganckiego pana przyjaciółmi. Lole, fify, hale i buby są nawzajem zazdrosne o swych mężów i kochanków, o nowe futra i biżuterię. Wieszają na sobie psy i zgrzytają na siebie zębami, obmawiają się, gdzie i przed kim mogą i dlatego noszą nazwę przyjaciółek. To Bob, Fred i Bruno ubiegają się o te same stanowiska. Jeden drugiego referuje szefowi jako skończonego drania i kretyna. Ale upijają się wspólnie i wspólnie opowiadają sobie najnowsze wice, a więc są przyjaciółmi. Ośmielam się zapytać, pisze Iza Nowińska, jak nazwiemy wobec tego kobietę, która czuwa przy łóżku chorej towarzyszki, biedniejszej od siebie, niesie pomoc materialną, pożycza jej najlepszą suknię, gdy ta idzie na bal, broni jej nawet przed słusznymi zarzutami, odgaduje jej myśli i krzepi słowami uznania i pociechy, a wszystko to wzajemnie otrzymuje, gdy z kolei ona sama jest w potrzebie. A jak nazwiemy mężczyznę, który niesie na barkach rannego towarzysza wśród gradu kul, by mu uratować życie, a w chorobie jest dla niego wszystkim tym, czym podobno tylko najtkliwsza kobieta może być dla ukochanego mężczyzny? Czy tych mężczyzn i te kobiety nazwiemy tak samo przyjaciółmi i wobec tego, do kogo naprawdę ta nazwa się odnosi? Starożytni Grecy umieli wysoko cenić przyjaźń i dlatego dwóch nierozłącznych przyjaciół, Kastora i Polluksa, uczynili bogami. Achilles z zemsty i żalu po stracie przyjaciela sieje spustoszenie wśród wrogów, sprawców jego śmierci. Mamy też wiele innych, starożytnych i nowszych, pięknych legend o przyjaźni. Wiele też jest w literaturze utworów jej poświęconych. Trzeźwy i praktyczny Mikołaj Rej pamięta o tym, że w życiu człowieka poczciwego najlepszą cząstką jest przyjaźń. Mówi też szczegółowo o tym, jakim przyjaciel być powinien. Przyjaciel to alter ego. Dwa te słowa najlepiej ilustrują i oddają istotę przyjacielskiego stosunku. Nie chcę mnożyć przykładów, pisze dalej autorka. Przytoczę więc tylko jeszcze jedno zdanie, najbardziej przekonywające, bo wypowiedziane przez ultra współczesnego i bardzo poczytnego autora. Przyjaźń nie jest czymś, co wiąże, lecz czymś, co pociąga. Wyraża się dążeniem do zlania się dwóch osobowości w jedną. Zdanie to, obok rejowskiego określenia alter ego, najlepiej ujmuje istotę przyjaźni. Miłość małżeńska nakłada więzy, przykuwa i pęta, co symbolizują choćby owe złote kajdanki obrączek. Nie jeden twórca, nie jeden artysta zatrzymał się w rozwoju i zatracił przez miłość, stwierdzoną pieczęcią i obwarowaną podpisami metryki ślubnej. Nie mielibyśmy może naszych wieszczów, gdyby ich nie zawiodły kobiety. Nie miałby świat najgenialniejszych twórców, gdyby nie zawody miłosne. Ale niemal obok każdego z nich stoi, często w cieniu ukryty, przyjaciel. Daje im wierność, podziw i uznanie wtedy, kiedy świat ich jeszcze nie zna lub odtrąca. Mąż czy żona chcą swą drugą połowę zatrzymać wyłącznie dla siebie. Rodzice chcą mieć coś ze swych dzieci. Miłość nieegoistyczna, jedynie godna nazwy miłości, istnieje bardzo rzadko. Przyjaźń jest wolna od egoizmu, od scen zazdrości, łez, pretensji i wyrzutów. Jest pełna wyrozumiałości. Nie żąda w zamian niczego i pewnie dlatego otrzymuje tak wiele. W przyjaźni nie ma nic zakazanego i bronionego przez jakieś ogólne reguły etyczne. Słyszy się często o obowiązkach w dziedzinie miłości. Przyjaźń jest wolna od obowiązków i od nakazów. Miłość często jest szałem, zawsze żywiołem. Przyjaźń jest jak źródło ożywczej, niezmąconej wody. Można zeń zawsze czerpać bez obawy, że ukaże się dno lub że porwą nas wzburzone fale. W przyjaźni nie przeżywa się wstrząsów, punktów kulminacyjnych i depresji. Jest to stosunek dość głęboki, by mógł płynąć równo i spokojnie. Dla zakochanych niejedno wyznanie i przyznanie się do czegoś jest powodem rozdźwięku, nawet tragedii. Dla przyjaciół staje się pogłębieniem wzajemnej szczerości i zaufania. Przeciętny człowiek kocha przynajmniej kilka razy w życiu, ale przyjaźń nie jest zjawiskiem częstym. Przyjaźń trzeba rozumieć, trzeba ją zgłębić. Trzeba umieć być przyjacielem. Śmiem twierdzić, że stosunkowo niewielu ludzi jest zdolnych do przyjaźni. Przyjaźń między kobietami jest bardzo rzadka, między kobietą i mężczyzną wyjątkowa. Mimo wspólnych wad i zalet, ludzie są niesłychanie różni. Trudno więc znaleźć dwie istoty o tych samych upodobaniach i poglądach. A jeśli się takie spotkają, to są w większości wypadków tej samej płci, bo prawie nigdy mężczyzna nie potrafi zrozumieć kobiety i odwrotnie. Czytamy często w ogłoszeniach matrymonialnych lub słyszymy od znajomych, że ktoś poszukuje żony czy męża przyjaciela. Ta terminologia najlepiej dowodzi, że przyjaźń jest czymś rzadszym i trwalszym niż miłość, że jest czymś, co ludzi zakochanych istotnie zbliża i uszczęśliwia. Para przyjaciół może być doskonałym małżeństwem, ale bardzo rzadko spotyka się małżeństwa żyjące w przyjaźni. Zazwyczaj pani szuka powierniczki, która rozumie jej niedole małżeńskie, a pan kolegów, którzy podzielają jego poglądy. Słyszałam raz od mężczyzny, który wiele widział i wiele przeżył, że można żyć bez miłości, nie można natomiast żyć bez przyjaźni. Twierdzenie to jest zbyt kategoryczne, bo wielu ludzi żyje bez przyjaźni, nie znając jej i nie pragnąc, tylko natury naprawdę subtelne i głębokie są zdolne do przyjaźni i znajdują ją w życiu. Trzeba jednak umieć na nią czekać. A czekać trzeba nieraz wiele lat, zanim spotkamy osobę, której pierwszy uścisk ręki i pierwsze spojrzenie powiedzą nam, że jest to ktoś, kto nas zrozumie, kto reaguje na wszystko tak jak my. Przy pierwszym spotkaniu wyczuwamy, że jest to ktoś bliski. Potem każda rozmowa, każde wspólne przeżycie utwierdzają nas w przekonaniu, że jest to istotnie alter ego. Możemy przyznać się wobec niego do wszystkich wad i win. Nie spotkają nas za to wymówki i zarzuty, że hańbimy nazwisko. Mówimy i czujemy się tak, jakbyśmy mówili do samych siebie. Śmiało, szczerze i o wszystkim. A jeśli usłyszymy słowa krytyki i nagany, to nie płyną one na pewno z obrażonej dumy i są tak bezstronne, jakby je szeptało nasze własne sumienie. Przed kilku miesiącami doniosły gazety, iż pewien generał japoński odebrał sobie życie, nie mogąc przeżyć straty przyjaciela. Jakby dla kontrastu wpadła mi w ręce jakaś nowa książka dla młodzieży, w której na każdej niemal stronicy powtarzało się słowo przyjaciółka. Cała klasa składa się z przyjaciółek, które znowu zawierają przyjaźń parami i tak dalej. Nie wiem, czy termin koleżanka jest w całym dość grubym tomie użyty choćby kilka razy, natomiast przyjaźń aż kłuje w oczy tą bezmyślną obfitością. Ale nie wierzcie, gdy mężczyzna jedną ze znajomych dam nazywa zamiast kochanką przyjaciółką lub gdy ktoś mówi o całym gronie przyjaciół. To grono może chętnie je, pije i pali za jego pieniądze, ale równie skwapliwie sądzi go i obmawia. W dobie ciężkiej i zażartej walki o byt, w dobie nieustannej za czymś pogoni, jedynie prawdziwa przyjaźń jest pokrzepieniem i oparciem. Kto ją poznał i kto ją posiada, na pewno nigdy nie używa lekkomyślnie słów przyjaźń, przyjaciel i przyjaciółka, pisała Iza Nowińska.
Ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei układasz swój świat. W swym mieście z domami bez pięter grasz z czartem o niebo w tym piekle, które Bóg wyprawił nam. Odpłynąć stąd chciałem na zawsze, siną dal, gdzie życie jaśniejsze, bogatsze, ktoś chciałby mi dać. Znikałem 100 razy bez wieści, by wracać do srebrnej poezji, ciepła rąk i spojrzeń twych. Nie chcę więcej. Twoje serce do życia wystarczy. Twoje serce, co zagrzewa do walki o każdy dzień. Twoje serce, które cierpi i kocha namiętnie. Które bije coraz prędzej, goręcej. Zgryzocie pasma zbyt chudych dni. Twe fortissimo serdeczne brzmi głośniej wciąż, mocniej wciąż.
Zapraszamy do reklamy.